Cieszę się, że w końcu udało mi się dorwać do głosu. Nie wiem, ile nam się uda z tego zrobić, co planowałem, bo mam skończyć do 15 godziny, więc będę skracał, mocno skracał. Ale generalnie miały być dwa tematy, dwie części. Pierwsza, w której chciałbym powiedzieć wam, jak wy możecie jako nauczyciele, jako wychowawcy przeprowadzić młodzież, dzieci przez ten bardzo, bardzo trudny czas, jaki teraz mamy na świecie, także w Polsce, będącej w bezpośrednim sąsiedztwie Ukrainy. Ja wiem, że o tym temacie jest dużo wszędzie, ale tak jest moje doświadczenie rozmów z dzieciakami, z młodzieżą i w konfesjonale, i poza konfesjonalem. One sobie z tym po prostu nie radzą. Mimo, że jest dużo na ten temat mówione, to jednak gdzieś tam cały czas jest jakiś problem, jak one się mają w tym wszystkim odnaleźć. Więc na gruncie tych rozmów chciałbym wam przekazać kilka takich moich spostrzeżeń, wskazówek. Na druga część tej konferencji, to już zobaczymy, ile nam wystarczy czasu, to miała być poświęcona zagrożeniom duchowym i w ogóle tym wszystkim, co dzieje się w życiu duchowym młodzieży, z czym często oni sami sobie nie radzą, ani rodzice, ani wychowawcy, nauczyciele. Ale tę konferencję to już zrobimy sobie piętro niżej na sali i zobaczymy w ogóle, ile będziemy mieli czasu. Więc wracając do tej pierwszej sprawy, tak jak powiedziałem na początku, no, nikt z nas nie przewidział, że za jego życia wydarzy się taka rzecz jak wojna w naszym bardzo bliskim sąsiedztwie. I nie byliśmy na coś takiego przygotowani. Owszem, jeszcze gdzieś tam żyją dziadkowie, babcie, którzy pamiętają czasy II wojny światowej. Znamy te ich opowieści, jest na ten temat dużo filmów, ale to jest i tak coś, z czym bezpośrednio my się nie zetknęliśmy. I oto musimy przeprowadzić dzieci i młodzież przez tego rodzaju doświadczenia. Zastanawiamy się, jak mamy to zrobić, kiedy przychodzą do nas dzieci, zadają nam pytania, na które my sami nie potrafimy znaleźć odpowiedzi. To jest dokładnie to, co było pół godziny temu w czasie spotkania z księdzem biskupem, kiedy tutaj siostra pytała o sens cierpienia. Tutaj nie ma łatwych odpowiedzi, nie ma prostych recept, a jednak są dzieci, w przypadku których odpowiedź musi być jasna, precyzyjna i krótka, i trafna, żeby ten dzieciak odszedł od nas, niejako można powiedzieć podniesiony na duchu, żeby go nie zmiażdżyć odpowiedzią, ale równocześnie, żeby mu nie sprzedać jakiejś bajki. A więc no, tutaj trzeba być gdzieś wewnętrznie bardzo mocno uporządkowanym, żeby odnaleźć taką odpowiedź, no, która będzie odpowiedzią chrześcijańską i równocześnie pomoże temu dziecku przeżyć przynajmniej ten dzień, w którym się pojawiła taka wątpliwość, a najlepiej jeszcze kilka czy kilkaset kolejnych. Więc my będziemy zawsze mówili o tych tematach z perspektywy osób wierzących, nie jako politolodzy, nie jako kulturoznawcy, ani socjolodzy, ani nawet nie jako rodzice, ani nie nauczyciele. My będziemy po prostu mówili jako ludzie, którzy są ludźmi wiary, którzy są w jakiejś relacji z Panem Bogiem, bo to jest właściwie jedyny klucz, przez który możemy dawać dzieciom jakiekolwiek odpowiedzi na nurtujące ich dzisiaj pytania. Dlaczego? Bo Bóg jest niezmienny i recepty, które nam daje, one też są niezmienne, są uniwersalne. Czasy mogą się zmieniać, chociaż wojny były zawsze, ludzie się zawsze mordowali, zawsze była nienawiść i tak dalej. Ale Bóg jest niezmienny, Jego prawa są niezmienne. I tak jak powiedziałem, tym kluczem do prowadzenia dzieci, młodzieży, słucham? Wyżej, tak? Kluczem do prowadzenia dzieci, młodzieży ma być dla nas odwoływanie się do tego, co mówi Pan Bóg, jakie są Jego prawa. To jest pierwsza rzecz. Druga. Owszem, w jakim sensie możemy się odwoływać także do naszych doświadczeń, do tego, co my czujemy, jak my to widzimy, jak to odbieramy. No i też trzeba gdzieś poniekąd do tego się odwoływać. Ale też mamy świadomość, że tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. A więc też nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że damy sobie radę w każdych okolicznościach i możemy innym radzić. Bo łatwo jest mówić, kiedy ta sytuacja nas jeszcze nie dotyczy. No, przekonamy się za jakiś czas, czy nas to w końcu będzie bardziej dotyczyć, a może zostanie zachowane tak, jak jest do tej pory, że no jakoś bezpośrednio jeszcze nic się tutaj w Polsce nie dzieje, no bomby nam na głowy nie spadają. Ale tak jak mówię, no jakiś rodzaj doświadczenia życiowego każdy z nas ma jakieś wstrząsy w jego życiu się pojawiły, doświadczenie utraty bliskiej osoby, czyjegoś nieprzebaczenia, nienawiści, możemy się choćby do tego odwoływać. Jest to też jakieś bogactwo, z którym w takich sytuacjach warto z dziećmi się dzielić. Trzecia rzecz, myślę, bardzo ważna. Mianowicie dzieci nie są ślepe, dzieci nie są głuche. Ci, co tutaj z was mają dzieci, doskonale wiedzą. Dzieci to po prostu takie gumowe ucho i siedzi w drugim pokoju, ale wszystko słyszy. I on te lęki później przeniesie albo na to przedszkole, albo na szkołę, albo na rodzeństwo. Ja to jeszcze mówię inaczej, że dzieci są jak radar. Radar jest stworzony po to, żeby po prostu wychwytywać te różne sygnały, które gdzieś tam krążą dookoła tego radaru. I dzieciak wszystko odbierze, każdy sygnał, nie tylko słowo mówione, ale zachowanie swojego rodzica, właściwie zmiany w zachowaniu rodzica, wszelkiego rodzaju jakieś akty zdenerwowania, złości, nerwowości. To dziecko wszystko odbiera, odczytuje, tylko że zauważmy, że ten dzieciak ma problem z analizowaniem tych danych, które zbiera, z ich właściwą interpretacją. I tutaj musimy dzieciom pomóc, aby gdzieś to sobie jakoś uporządkowało. Myślę też, że my mamy jako dorośli problem nieraz, żeby sobie poustawiać różnego rodzaju trudne sprawy, które dzieją się wokół nas. No ale w oczach dzieci my mamy być jednak autorytetami. Chociaż i tak, no niestety, z tym układaniem sobie trudnych spraw to różnie bywa. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak dzisiaj wygląda realia, jak wyglądają realia wielu domów, rodzin, małżeństw. Że nie potrafimy się ze sobą porozumieć, że dochodzi do rozwodów, bardzo przykrych sytuacji. A więc jak wprowadzać pokój na świecie i być tym, który głosi pokój, kiedy sam nie mam pokoju w sercu i w moim życiu, w moim otoczeniu jest niekończąca się wojna. Dziecko to widzi. Ale jednak mamy jakieś doświadczenie życiowe, jakiś rodzaj wiedzy, przynajmniej w większości wypadków. Ja tutaj też wprost wiem, że mówię do was jako do nauczycieli, wychowawców, a więc jest tutaj ta wasza świadomość zdecydowanie większa niż tak zwanej średniej przeciętnej. Ale jednak wiemy doskonale, że dzieciom brakuje i doświadczenia, i wiedzy, jakiejś bazy, na której może sobie samo pewne sprawy wyjaśnić. Dziecko sobie po prostu tego nie wyjaśni. Ono potrzebuje przewodnika na te bardzo mroczne czasy, jakie teraz są. Jak dziecko to wszystko przyjmuje, co się dzieje dookoła niego, a więc jest tym radarem, który zbiera te wszystkie dane, ale u niego przede wszystkim tym, co zewnętrzne, to będą jego emocje. Ono przez emocje, przez zmiany w zachowaniu będzie pokazywało, jak ono sobie z tym wszystkim radzi albo po prostu nie radzi. Mówiąc jeszcze inaczej, dla dziecka nie są tak bardzo ważne fakty, które dzieją się dookoła niego, bo ich często po prostu nie rozumie. Ale ważne są reakcje dorosłych na to, co dzieje się dookoła nich. I tutaj musimy bardzo pilnować swoich reakcji. Jakie emocje kierujemy w stronę dzieci? A więc dla dziecka interpretacja tego, co się dzieje wokół niego, to jest przede wszystkim odbiór emocjonalny. Jakie reakcje dziecko widzi u dorosłych? Czy to są reakcje negatywne, czy to są reakcje pozytywne? No zdajemy sobie sprawę z tego, że w takich sytuacjach jak wojna, to będą dominowały niestety reakcje negatywne. Myślę też, że w przypadku dzieci bardzo ważna jest konsekwencja. I na tej bazie dzieci widzą, czy coś jest prawdziwe, czy coś jest kłamstwem. Bo na przykład jeżeli dorośli mówią, że no, wojna jest daleko i w ogóle nie ma wpływu na nasze życie, nie ma się co bać. Ale z drugiej strony dziecko widzi, że nagle kolejki wielkie się zaczynają ustawiać w sklepach, że zaczyna brakować różnych towarów, że się nagle gdzieś tam na stacjach benzynowych pojawiły jakieś bardzo paniczne ruchy i właściwie o niczym się dzisiaj nie mówi, tylko o kryzysie finansowym, o pieniądzach i tak dalej. No to dziecko widzi, że coś tutaj się nie zgadza. Z jednej strony mówi się dziecku, że wszystko jest okej, a z drugiej strony dorośli się zachowują nagle jakby po prostu no coś się bardzo poważnego działo. Dziecko to widzi, czuje się oszukiwane. Kolejny krok, dziecko czuje, że jego bezpieczeństwo jest zachwiane, że to nie jest do końca tak, jak zapewniają dorośli. I zadaję sobie pytanie, czy w chwili zagrożenia będą przy mnie rodzice, będą przy mnie moi opiekunowie, jak się wobec tego zagrożenia zachowają. dla dziecka bardzo ważne jest to, żeby zapewnić je, że ono nie zostanie samo, że nikt je nie porzuci. To jest najważniejsza informacja, którą ono w tym momencie potrzebuje. A więc zobaczmy, wszystko to właściwie kręci się wokół spraw dotyczących bezpieczeństwa dzieci i jego emocji. Jeszcze raz podkreślam, wielką krzywdę robimy dziecku wtedy, kiedy jedno mówimy, jedno obiecujemy, a dzieje się drugie. I dlatego trzeba bardzo uważać w takich sytuacjach, kiedy się mówi na przykład: wojny w Polsce na pewno nie będzie, bo nikt z nas Bogiem nie jest i tego nie wie. A to jest właśnie taki problem, z którym ja się spotykam ostatnio, kiedy przychodzą dzieci nieraz z płaczem i mówią, że no bo mama czy tata coś tam obiecał, że wojny nie będzie, a okazuje się, że chyba będzie. No i one bardzo, bardzo się opierają na opinii dorosłych. Zobaczmy, że to zaufanie dzieci do dorosłych w ogóle ostatnio, przez ostatnie 2-3 lata bardzo upadło, bo okazało się, że świat dorosłych uderzył w dzieci. No więc te początki strajku nauczycieli, jakie miał miejsce, gdzie nagle ci, którzy mieli być ich pierwszymi wychowawcami i orędownikami, rzecznikami, nagle przestali się nimi interesować, no w walce o swoje wyższe pensje. Tak samo to, co zrobił ministerstwo, które zwodziło dzieci, że tylko na 2 tygodnie będzie szkoła zamknięta, tylko na 2 tygodnie będziecie online. Później będziecie się mogły spokojnie spotykać z klasą, z kolegami, z koleżankami, ale to tylko na 2 tygodnie. 2 tygodnie dużej ferii, jak będzie fajnie. No ale w pewnym momencie dla dzieci to już nie było fajne. One czuły się oszukiwane cały czas przez swoich nauczycieli, wychowawców, dyrekcje. Jak one później mają nam ufać w sprawach o wiele bardziej poważnych? Więc łatwo jest utracić zaufanie dziecka i ono wtedy będzie uciekać w różne dziwne zachowania, sprawy, nad którymi my nie będziemy mogli później zapanować, bo ono nie czuje się bezpiecznie w świecie dorosłych. A więc nie wolno składać dzieciom obietnic, których nie zdołamy wypełnić. Jest zasadą, że dziecko nie musi mieć szczegółowej wiedzy na temat tego, co się dzieje w świecie, ani na temat tego, co się dopiero wydarzy, bo tego po prostu nikt z nas nie wie. No, chociaż oczywiście dzieci zadają bardzo dociekliwe pytania i dorosłym się wydaje, że muszą bardzo precyzyjnie na nie odpowiadać ze wszystkimi szczegółami. No, to jest właśnie ten klasyczny przykład, kiedy dziecko pyta swoich rodziców: mamo, a właściwie to jak przyszedłem na świat? No i teraz czytam tato, bo to też do ojców często kierowane pytanie. No i jest możliwość albo ze szczegółami, wszystkimi detalami dzieciom opowiedzieć, jak wygląda proces powoływania dziecka na świat, albo po prostu króciuteńko powiedzieć: przyszedłeś na świat z miłości, tak jak to zrobili moi znajomi, i dziecko: aha, fajnie. I poszło sobie. I nie było takich pytań przez kolejnych ileś tam lat. Więc odpowiedzi, które oczekuje dziecko, wcale nie są takie, jak nam się wydaje, że ono oczekuje. Ono nie potrzebuje bardzo precyzyjnych informacji o przebiegu wojny, ani tego, co się tam kiedyś wydarzy. Nie. To, co dziecko interesuje przez wszystkie pytania, dziecko chce usłyszeć tylko jedną odpowiedź. Cokolwiek się wydarzy, przejdziemy przez to razem i nie zostaniesz sam, nie zostaniesz sama. Na większość pytań, które dziecko zadaje, można udzielić takiej odpowiedzi i to wystarczy. Nie wchodzić tam w jakieś szczegóły. Ja tak mówię do tych dzieci przy tych tematach i widzę, że to się bardzo, bardzo sprawdza. Ja nie mówię: nie bój się, no bo dziecko ma prawo się bać. Ma prawo się bać, ma prawo do swoich emocji. Ale wystarczy powiedzieć, że cokolwiek się wydarzy, będzie przy tobie ktoś, kto pomoże ci przejść przez to razem z tobą i nie zostaniesz sam. Tutaj przy okazji warto zwrócić uwagę na tak zwane pozorne uspokojenie dziecka. Wydaje nam się: no dobrze, temat załatwiony. Moje dziecko się nie denerwuje. A tymczasem wcale tak do końca nie jest. I warto zwracać uwagę na to, co jest takim zewnętrznym znakiem tego, że tego pokoju w sercu nie ma. I to może być rozdrażnienie, zaniedbanie swoich obowiązków. Bardzo często już to może przejść w jakiś rodzaj agresji, a więc krzyk, złość, nieusłuchanie, płacze, zamknięcie się w sobie, zaniedbanie obowiązków, czasem nawet brak apetytu, czy dziecko straci ochotę na to, co dotychczas sprawiało mu przyjemność. To wszystko pokazuje, że dziecko straciło poczucie bezpieczeństwa, że czuje się niepewnie, że jest zagrożone. A więc nie poprzestajmy na tym, co dziecko mówi, ale uważnie je obserwujmy. Ale żeby obserwować dziecko, trzeba po prostu przy nim być. I to jest przede wszystkim zadanie rodziców. Myślę, że tego rodzaju zewnętrzne znaki, że dziecko nie odzyskało spokoju, one pojawiają się wtedy, kiedy dziecko widzi różnicę między tym, co na przykład mówi nauczyciel w szkole, bo uspokaja, a tym, co się dzieje w domu, co widzi u swoich rodziców. A często to jest niestety panika. Czasami to też jest na odwrót, że właśnie rodzic uspokaja, się trafi jakiś nauczyciel, który no, wprowadza dzieci w taki stan jakiegoś niepokoju, jakimiś informacjami na przykład, czy obrazami. Ale taka dysproporcja między tym, co z jednej strony, a co z drugiej strony, takie sytuacje rodzą w dzieciach wszelkie niepokoje. One potrzebują jednak stabilności. Tu przy okazji właśnie też, jeżeli macie jakiś kontakt z rodzicami, to bardzo, bardzo ich uczulajcie na to, żeby unikali wszelkiego rodzaju sytuacji, które wprowadzają je właśnie w taki stan nerwowości czy paniki tymi wszystkimi wydarzeniami. Niedawno rozmawiałem z matką trójka dzieci, bardzo fajnych, uporządkowanych dzieciaków. No bo ta pani w pewnym momencie już zaczęła tracić kontrolę nad sobą, nad swoimi zachowaniami. I ona sama przyznała, że dzień zaczyna od serwisów informacyjnych, no bo co się przez noc działo na Ukrainie. W ciągu dnia kilka razy sprawdzała serwisy informacyjne i jeszcze wieczorem dwa czy trzy serwisy informacyjne w telewizji oglądała, faszerując się tymi obrazami. Ja mówię, po co to pani robi? Ona mówi, no bo chcę mieć kontrolę nad tym wszystkim i dzięki temu będę potrafiła lepiej zareagować na potencjalne niebezpieczeństwo, które przyjdzie do Polski. Ja mówię, no to po pierwsze, to i tak pani nie wie, czy to pani da jakieś poczucie bezpieczeństwa i czy pani będzie w stanie kontrolować to, co się będzie działo w pani otoczeniu, gdy na przykład w Polsce wybuchnie wojna, ale już pani ładuje w siebie różnego rodzaju treści, które odbierają pani pokój i to wpływa na pani zachowanie, na to, jak pani traktuje swoje własne dzieci. I dzieci rzeczywiście na skutek tego, że no matka wpadła w jakiś rodzaj takiej paniki, takich dziwnych, różnych decyzji, które były dla nich zupełnie niezrozumiałe, no same zaczęły przejmować jej lęki, jej poczucie zagrożenia i bardzo szybko zaczęły się opuszczać w nauce. No nie tylko w nauce, bo też widać było ich stosunek do ich obowiązków, na przykład przy parafii, bo to też byli między innymi ministranci, więc to wszystko, co się dzieje w życiu rodzica, ma swoje odzwierciedlenie później w życiu dziecka. Więc w takich trudnych sytuacjach bardzo ważne jest to, jak dorośli zareagują na te różne wydarzenia, na te zagrożenia. Nie tylko ważna jest obecność dorosłych, ale ich reakcja. Bo dzieci to po prostu naśladują. Mówi się, że dziecko to jest doskonały naśladowca swoich własnych rodziców pod wieloma względami. Ale żeby ta reakcja dorosłego na te zagrożenia była właściwa, rodzic musi być głębokiej wiary. I tutaj dochodzimy właśnie do tego, co mówiłem na początku. Musi być w prawdziwej relacji z Bogiem, niepozornej. To nie wystarczy, że jest wierzący, że jest katolikiem. Za tym często nic nie idzie. On musi mieć osobistą relację z Bogiem. Bo kiedy ją posiadasz, to wtedy wierzysz w to, bo się o tym przekonałeś, bo ty to wiesz po prostu, że Bóg jest miłością, że jest opatrznością, że ciebie kocha, że nawet jeżeli dopuszcza coś, co jest trudne, obiektywnie staje się dla nas cierpieniem, to jednak dla jakiegoś wyższego dobra. Jeżeli mam zaufanie do tego, to ja przez to potrafię przejść. Jeżeli nie mam tej relacji, no to wtedy zaczyna się panika i pojawia się myśl, że Bóg się od nas odwrócił, że zło jest silniejsze od dobra i innego rodzaju kłamstwa, które wykorzystuje w takich sytuacjach zły duch. Myślę też, że warto jest rozmawiać z dziećmi o tym, że cokolwiek dzieje się tutaj na świecie, na ziemi, to i tak cały czas uczy nas, że pamiętajcie, ziemia jest tylko jakąś chwilą. Jesteśmy stworzeni do wieczności. I że owszem, tak jak jesteśmy tutaj na ziemi, będzie obecne zło, będzie obecne cierpienie, choroby i tak dalej. Bo tak po prostu jest i nie ma co dzieci oszukiwać. Ale że będzie druga rzeczywistość po naszej śmierci, niebo, która będzie trwała wiecznie. I tam nie będzie ani wojen, ani śmierci, ani płaczu, ani krzywdy. O tym trzeba mówić, im trudniejsza sytuacja wokół dziecka. To jest właśnie ta formacja dziecka. I oczywiście trzeba zadać sobie pytanie, na ile dzieci są do takiej sytuacji przygotowywane i formowane, na ile dzieciom mówi się o tej rzeczywistości, która czeka je po śmierci w niebie, na ile mówi się im o dobroci, o miłości Pana Boga, na ile wyrzuca się właśnie Bogu to, że się nie interesuje światem. No niestety dzisiaj media przeciwne Kościołowi wykorzystują i to robią bardzo sprytnie i skutecznie. Wykorzystują to, co się teraz dzieje, żeby budzić nieufność katolików do Kościoła, do swoich pasterzy, dzieci do Boga i tak dalej. Chcą pokazać triumf zła, albo właściwie inaczej, alternatywę, że czasem warto dołączyć się do tej ciemności, do tego zła, no bo jest jednak szansa, żeby się ułożyć na tym świecie, że z tego będą jakieś korzyści. Dzieci też to widzą, że ktoś robi interesy na wojnie. I może pojawić się taka pokusa, więc może warto pójść, przejść na tą stronę ciemności. Nie. Właśnie trzeba zrobić wszystko, żeby dzieciom pokazać prawdę o tym, że zawsze mamy trwać blisko Pana Boga, ale przede wszystkim mieć świadomość tego, że naszym prawdziwym przeznaczeniem jest to, co po drugiej stronie. I my tutaj na ziemi mamy dobrze wykorzystać ten czas, który jest, właśnie po to, żeby przejść na grunt spotkania kiedyś z Bogiem po naszej śmierci. Myślę też, że bardzo ważne jest to, żeby dzieciom mówić prawdę nie tylko o tym, co dotyczy istoty naszego życia, czyli życiu wiecznym, ale także w ogóle o człowieku i o świecie. A właściwie to wszystko da się streścić w bardzo krótkich zdaniach, że to, co jest prawdą o człowieku i o świecie, no to, że jest w każdym człowieku i w świecie obecne zarówno dobro, jak i też zło. No dzisiaj ogólnie wielu ludzi ma problem z tym, żeby wskazywać na to zło, bo zaraz mu się przypnie łatkę, że a no właśnie, bo ty wszędzie widzisz tylko zło. No nie, potrafię zobaczyć dobro, ale też potrafię widzieć zło. No w tym świecie, no w którym jest jeden wielki mętlik i trudno jest ocenić, co jest dobre, co jest złe, mamy do czynienia z relatywizmem moralnym, no to będzie też trudno wytłumaczyć dzieciom, no jak to z tym złem tak naprawdę jest. No ale znowu punktem odniesienia dla nas jest Pan Bóg, Jego przykazania. I trzeba też dziecku bardzo wyraźnie powiedzieć, że są takie sytuacje w świecie czy w życiu jakiegoś innego człowieka, kiedy zaczyna dominować w nim niestety to zło i staje się krzywdzicielem, zadaje innym ludziom cierpienie. A więc nie omijajmy tych trudnych tematów. Myślę, że dzieciom też trzeba o tym wszystkim mówić. No ale też one będą pytać, no ale dlaczego tak jest? Dlaczego to zło bierze się w tym świecie? No, znikąd się ono nie bierze. Zawsze gdzieś tam człowiek swojej wolności je wybiera. Jak to się mówi, ściąga gdzieś tam te demony na świat i później to się już tylko po prostu nakręca. Człowiek zaczyna tracić nad tym kontrolę. To nie jest tak, że ktoś z gruntu urodził się zły, przyszedł na świat totalnie zdeprawowany. No nie, no, skąd się to wzięło w jego życiu, że ci najwięksi zbrodniarze też kiedyś byli dziećmi. Czegoś ważnego w ich życiu zabrakło, albo miłości rodziców, albo zabrakło wiary Pana Boga, wychowania religijnego, bardzo często tak było. I potem pojawiły się różnego rodzaju inne pokusy, złe środowisko i niestety no człowiek wybrał zło i stał się zdeprawowanym, stał się krzywdzicielem. Tak więc bardzo ważne jest to, żeby dzieciom mówić o tym, że to, co się dzieje na przykład teraz, czyli wojna, konflikt, że to jest konsekwencja ludzkich grzechów. Konsekwencja odejścia ludzi, właściwie całych narodów, od Pana Boga, od Jego przykazań. To jest wciąż powtarzająca się od czasów właściwie człowieka, od pierwszych rodziców, historia zabójstwa, morderstw, chciwości, nienawiści, przekonania, że ktoś jest lepszy od kogoś, że ktoś jest ważniejszy, że ma prawo do tego, żeby żyć czyimś kosztem. To jest historia, która jest opisywana przecież także na kartach Pisma Świętego. A więc można nawet wykorzystać te trudne pytania, aby sięgnąć do Pisma Świętego, razem z dzieckiem usiąść i przechodzić przez różne historie biblijne i pokazywać, no właśnie, kiedyś była ta historia Kaina i Abla, że Kain zabił swojego brata, bo mu czegoś pozazdrościł. Więc myślę, że to jest właśnie ta bardzo ważna formacja. Więc dobrze jest przełożyć te zachowania, które dzieją się w świecie dorosłych, na zachowania, które wydarzyły się kiedyś w historii, na przykład na kartach Pisma Świętego, albo jeszcze lepiej na zachowania, które mogą pojawić się także wśród dzieci. Bo myślę, że w historii każdego dziecka są takie sytuacje. Myślę, że każdy rodzic jest w stanie je wskazać. Kiedy dziecko zderzyło się z jakąś formą nienawiści, że może stało się ofiarą czyjejś chciwości albo przekonania, że jak ktoś jest silniejszy, to wolno mu więcej, że ma prawo zdominować drugiego człowieka. Odwołać się do tych historii, pokazać, że tak samo może być w świecie dorosłych. Kolejna rzecz, na którą chciałbym wam zwrócić uwagę, to to, że no niestety dzieciaki się sporo naoglądały już różnego rodzaju filmów wojennych, fikcyjnych czy tam dokumentalnych. Ale na co bym zwrócił uwagę jakoś tak szczególnie mocno, to to, że gdzieś w tych rozmowach z dziećmi, z młodzieżą przejawia się wątek jakiegoś tam superbohatera, jakiegoś tam fikcyjnego z reguły, który jest niezniszczalny i który od tak po prostu wprowadzi pokój, no nie zawsze godziwymi środkami. Dzieciaki są zatrute taką myślą, że można zabijać bez konsekwencji. To jest właśnie to, kiedy w tych filmach trup sieje się gęsto i właściwie o tak kogoś się tam zastrzeliło, zabiło, biegniesz, no, zabijasz wszystkich dookoła i co? I nic. Gra komputerowa, kolejna gra komputerowa. I tutaj mamy problem, szczególnie z tymi dziećmi, dla których no, właśnie to, że gdzieś tam ktoś kogoś zabija, to może być jakiś element gry. Gry komputerowej, czegoś, co ono widziało po prostu w jakimś tam filmie. Tak jakby to nie miało swoich konsekwencji, bo w tego rodzaju filmach akcji no, nikt nie pokaże, że no, gdzieś tam kogoś zabito i że tam jego rodzina cierpi, no bo po prostu ktoś tam zginął. No nie, no po prostu ma być efektownie, ma być fajnie, mają być wybuchy i to jest rozrywka po prostu, że to dla nich kojarzy się z rozrywką. Przecież wojna to nie jest rozrywka, to jest cierpienie, śmierć, więc też tutaj trzeba pokazywać dzieciakom prawdę o tym wszystkim, że to nie jest tak, że jak Ukrainiec zabije Rosjanina, no to fajnie, bo ktoś został zabity. No nie, to też jest tragedia. To jest tragedia rodziny tego Rosjanina, no, który był może zmuszony, może nie chciał. No pokazać także tą drugą stronę, że to nie jest wszystko takie proste, czarno-białe jak w filmie, że zły, którego trzeba zabić i ten dobry, któremu wszystko wolno. Dzieciaki tutaj mają bardzo mocny mętlik i to, co dla nas jest oczywiste, to niekoniecznie musi być dla dzieci. Ogólnie też jest dobrą metodą, żeby zamiast koncentrować uwagę dziecka na złu czy na okrucieństwach wojny, to po prostu lepiej przekierować ją na ofiary tych wojen, na ich cierpienie. Ale nie tylko po to, żeby to mówić, żeby się dziecko ulitowało nad tym, tylko po to, żeby zadać dziecku pytanie, co my możemy zrobić razem, aby tym ludziom pomóc. No myślę, że takich możliwości jest dużo. No przynajmniej stwarza się takie możliwości, że gdzieś tam można, nie wiem, włączyć w jakiś rodzaj pomocy charytatywnej, można coś przekazać, jakieś swoje oszczędności, nam przepatrzeć te różne swoje rzeczy, które są w domu. Wiem, że takich mam przyjaciół i zrobili właśnie takie gruntowne sprzątanie domu, ale pod tym kątem, co możemy przekazać na rzecz uchodźców. No i te dzieci tam przynosiły różne swoje, czasem nawet i zupełnie nowe zabawki, przedmioty, ubranka ulubione. No bo to przecież dla ukraińskich dzieci, żeby one też miały nowe zabawki, miały nowe ubrania. I tutaj dorośli nieraz mówią, że no są pod ogromnym wrażeniem, jak dzieci potrafią być wielkoduszne. To już ten dorosły trzy razy popatrzy na tego ciucha, na pewno nie będę w tym chodził, na pewno nie będę w tym chodził. No to dam go Ukraińcom. A ten dzieciak przynosi tam swoją ulubioną zabawkę, którą bardzo lubi. No i niech tam jakieś ukraińskie dziecko też się nią ucieszy. To jest, myślę, taka wielka, piękna rzecz. A więc pokazywać tym dzieciom, że możemy tym ofiarom wojen pomagać, że możemy być tym, kto wniesie odrobinę radości w ich życie. Żeby dobrze rodzic przeprowadził dziecko przez to doświadczenie, na pewno sam musi być w bardzo bliskiej relacji z Bogiem, to już przed momentem sobie powiedzieliśmy. Ale też pamiętajmy, że wy jesteście jako rodzice, jako nauczyciele czy wychowawcy takim drugim frontem ustawiania dzieci, nie tylko intelektualnego, ale myślę, że dzisiaj także takiego zwykłego, ludzkiego, także i duchowego, bo to przecież szkoła katolicka. A więc musimy wszyscy musimy dzisiaj dbać o naszą formację. Tak jak mówiliśmy kiedyś, że no nie miałem czasu, żeby się tam dłużej pomodlić, żeby być na adoracji, żeby regularnie chodzić do spowiedzi świętej, to teraz nie mamy wyjścia. Jeżeli chcemy być dobrymi przewodnikami na te trudne czasy dla innych, to my musimy być blisko Pana Boga. Musimy się dać poprowadzić przez Niego, bo jeżeli nie, no to nas czarny utrafi w nasze emocje, lęki, strach. O tych lękach zaraz będę mówił. Musimy bardzo mocno zadbać o naszą osobistą relację z Bogiem. No, no fajnie byłoby, żeby to tak odgórnie był ktoś, kto po prostu zaprowadzi, powie, zatroszczy się, no ale ten model Kościoła już przemija. To każdy z nas w sposób taki indywidualny i osobisty musi być tym, który będzie o to się troszczył. Będzie sam szukał sobie jakiegoś tam przewodnika, kapłana, spowiednika. Sam zawalczył jakiś kościół, gdzie po prostu, czy Pan Jezus będzie wystawiony, czy tylko w tabernakulum, ale że znajdzie czas na to, żeby trwać przy Nim i po prostu oddawać Jezusowi to wszystko, co jest naszą słabością, właśnie po to, żeby On to w nas umocnił, uzdrowił, żebyśmy mogli ze spokojniejszym sercem być przewodnikami dla tych szczególnie najmłodszych. Jeżeli tego nie będzie, będą nerwy. Będą nerwy w domu, będą nerwy przenoszone na dzieci i później także i w szkole, jeżeli chodzi o uczniów. No właśnie, jeszcze przy okazji, też bo mówiłem o tych bodźcach. Matka Boża w Fatimie nie oszczędziła dzieciom ani obrazu piekła, ani informacji o zbliżającej się wojnie. No bo tutaj się często pojawiają właśnie takie też różne pomysły, według mnie nietrafione, żeby zupełnie dzieci ograniczyć od tych informacji. Nie, to nie jest do końca dobry pomysł. Matka Boża tego nie oszczędziła dzieciom w Fatimie. Ale też nie skupiała się na tym, żeby tylko i wyłącznie ukazywać im te wszystkie okropieństwa, to cierpienie. Przede wszystkim mówiła im, że one mają i mogą mieć wpływ na to, co dzieje się w świecie. Że mogą wpłynąć na zmianę wydarzeń, które czekają w przyszłości Ziemię. Mówiła dzieciom, troszczcie się o pokutę, troszczcie się o modlitwę, a możecie zmienić losy świata. I dzieci to podjęły w sposób bardzo hojny, wielkoduszny. Modliły się o pokój, pokutowały i na pewno wyprosiły wiele, wiele łask dla świata. Nie tylko one, ale wszystkie, które cały czas to czynią w duchu Fatimy. Ja mam bardzo dużo świadectw w tym czasie, że modlitwa dzieci naprawdę może powstrzymać świat od najgorszych wydarzeń, jakie się dzieją, bo Bóg chętnie wysłuchuje modlitw dzieci, bo to są dusze czyste, to jest prosta modlitwa, szczera, wypływająca z serca. Pamiętam przypadek takiego małżeństwa, które było nie do uratowania. To była taka totalna wojna na wyniszczenie obojga. I jakiś kapłan powiedział, tam była dwójka małych dzieci, tak do nich, że słuchajcie, odmówcie tam codziennie dziesiątkę różańca, albo ile chcecie tych dziesiątek, żeby się rodzice pojednali. I te dzieci po prostu się włączyły w tą modlitwę. Nie wiem, jedno dziecko miało chyba 4 lata, a drugie miało 7. I mówiły, że one tam codziennie odmawiały wiele dziesiątek różańca za rodziców. I kilka miesięcy nagle doszło do jakiegoś takiego cudownego pojednania między tymi rodzicami, bez żadnych terapii, bez niczego, po prostu wstali i stwierdzili, że tak dłużej być nie może. Boża łaska wyjednana przez modlitwę dzieci. A więc jeżeli modlitwa dzieci powstrzymała tę wojnę między rodzicami, to myślę też, że jest w stanie powstrzymać eskalację wojen na świecie. Ale właśnie jeszcze chciałem tych parę słów powiedzieć odnośnie lęków. Dorośli są dzisiaj przestraszeni. Bardzo, bardzo. I to, tak jak powiedziałem, przenosi się na dzieci. A więc dzieci też trwają w lękach. W różnych takich lękach, o których boją się nawet mówić, boją się reakcji dorosłych. My musimy uczyć dzisiaj dzieci panować nad swoimi lękami. W jakiś sposób starać się zachęcić je do tego, by odważnie powiedziały, że czegoś się boją, że coś je przeraża. Bo to też już jest jakaś forma zapanowania nad lękiem, kiedy ja potrafię o tym powiedzieć. Jest pewną zasadą moralną, że człowiek w lęku pcha się w grzech, popełnia grzech i tak samo będzie w przypadku małego człowieka. Bardzo wiele tak zwanych dysfunkcyjnych zachowań dziecka to jest owoc lęku. To mogą być na przykład agresja, przemoc, ucieczka w internet, w erotykę, w używki. Czego się dziecko może bać? No różnych rzeczy. Tak jak rozmawiam z dziećmi, to najczęściej jest lęk przed rodzicami albo przed jednym z rodziców, który jest rodzicem dysfunkcyjnym, alkoholikiem, przemocowcem. Może to być lęk przed jakimś rówieśnikiem, który gdzieś tam stwarza zagrożenie, który, no nie wiem, coś tam przestraszy tego młodego człowieka, że coś ci zrobię, jak coś powiesz, czy coś takiego. No i ten dzieciak bardzo się boi się o tym powiedzieć. Lęk, bo wydarzyło się coś niepokojącego w życiu tego dziecka i dziecko, no, też boi się reakcji rodzica, jeżeli o tym powie. Czasem jest to lęk właśnie o jedność rodziny, o trwanie tej rodziny. Naszym zadaniem jest rozpoznać te lęki w dziecku, pomóc je nazwać, skanalizować. Ja myślę, że to jest o wiele prostsze w przypadku dzieci, które mają jakąś relację z Panem Bogiem, bo możemy się odwołać do Jego pomocy, do siły modlitwy. Przekonać, że jeżeli będziemy ufać Panu Bogu, to wtedy On daje nam poczucie bezpieczeństwa. Pamiętam właśnie świadectwo pewnej mojej koleżanki, która mówiła, że mając chyba 8 czy 9 lat, miała taki sen, przyśnił się jej Pan Jezus i powiedział, że pamiętaj, jeżeli kiedykolwiek czegoś będziesz się bała, to masz głośno powiedzieć 3 razy, Jezu, ufam Tobie. A wtedy ja przyjdę do Ciebie i Ciebie obronię. I ona o tym się nie zapomniała. I mówi, że teraz właśnie po latach jest bardzo blisko Pana Boga. Można powiedzieć tak blisko, że aż zły ma do niej dostęp. I ją tam nieraz jakoś tam dręczy w taki sposób, bardzo bezpośredni. No i przy tych dręczeniach, szczególnie które się wypadają w nocy, no ona mówi, no Boże, co ja mam teraz robić? On mi nie daje spać. On mnie przeraża w jakiś sposób. Przychodzi w koszmarach czy w jakiś inny. No i się nagle jej ten sen przypomniał. I znowu kolejnej nocy, kiedy tam o jakiejś godzinie znowu coś tam się zaczęło dziać w pokoju, to ona jak tylko otworzyła oczy, tak na cały głos: Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. I po prostu taka cisza, cisza. Jak z reguły na tą modlitwę, to tam się wzmagały te różne dziwne sprawy, które działy się wokół niej, no to tak po tych 3 słowach po prostu ustał, tak jakby diabeł uciekł. I ona tak mi później na końcu powiedziała, że czemu ja na to wcześniej nie wpadłam? To ja przez 15 minut, 20 minut klepałem wszystkie znane mi koronki, pacierze, modlitwy, żeby się trochę uspokoiła. Teraz dosłownie w kilka sekund 3 zdania i działa. I działa, więc tak, to działa. Wystarczy to zaufanie do Pana Boga i głęboka wiara, że On jest przy nas właśnie w tych najbardziej trudnych sytuacjach, kiedy zło jest bardzo, bardzo blisko nas. Bóg chce się nami opiekować. Już na samym początku tej wojny ja też miałem taką sytuację, kiedy się zastanawiałem i pytałem Pana Boga, jak ja mam mówić ludziom, no tym bardziej dorosłym przede wszystkim, no o tym, co się dzieje, co się zaczyna dziać wtedy tam między Rosją i Ukrainą. No nikt też nie wiedział, jak to długo będzie trwało. No i pamiętam, że tak otworzyłem sobie Pismo Święte i akurat trafiłem na ten fragment Ewangelii, gdzie Pan Jezus mówił: nie bójcie się tych, którzy mogą skrzywdzić, zabić wasze ciało, ale bójcie się tego, który ma moc wtrącić wasze dusze do piekła. A więc to jest nasze prawdziwe zagrożenie. I my to też musimy mówić dzieciom. Nie człowiek drugi, który może nas skrzywdzić, spalić nam dom, zbombardować, nawet zabić, ale mamy się przede wszystkim lękać szatana, grzechu. To jest nasz prawdziwy wróg, to jest nasze prawdziwe zagrożenie. My w takich sytuacjach mamy przede wszystkim lękać się grzechu, w każdych okolicznościach mamy tego się najbardziej lękać. No właśnie. Ktoś powie właśnie, że no dzieci i tak tego wszystkiego nie rozumieją, tego zła, które dzieje się dokładnie. One rozumieją, myślę. Rozumieją, że czasami jest wojna niesprawiedliwa. Doskonale rozumieją, że giną niewinne dzieci, dorośli. To dzieci doskonale rozumią. Ale też myślę, że dobrze jest wtedy wskazać im na Pana Jezusa, który jako niewinny, najbardziej niewinny na świecie, też przecież tak bardzo był krzywdzony, cierpiał, zabity. Nie trzeba tam wchodzić w jakieś głębokie rozważania teologiczne, no, które być może potrzebuje dorosły. Zresztą jeżeli Pan Bóg tak dopuścił do tego, żeby Jego Syn w taki sposób odkupił świat, to może właśnie też w taki sposób ma się dokonać odkupienie innych ludzi właśnie przez to cierpienie niewinnych. I ogólnie też nie jest dobrze szukać na siłę wszelkich możliwych odpowiedzi na pytania dzieci. Czasami dobrze jest powiedzieć: posłuchaj, nie ma też odpowiedzi na wszystkie pytania. Pewne sprawy to się dowiemy już po drugiej stronie. Sam Pan Jezus nam powie. Myślę, że to też jest jakiś rodzaj pokory wobec tego, co dzieje się w świecie. Ale jak najbardziej dziecko ma prawo zadawać pytania, bo to też jest jakaś forma oswajania jego lęków. Ono wtedy widzi, że nie jest zostawione samo sobie. No i dobrze, że to nam zadaje pytanie, a nie tam jakimś przypadkowym ludziom. Wręcz powinniśmy się cieszyć i o to zadbać. Stworzyć taką przestrzeń komfortu. Kiedy osoba, która jest do dyspozycji takiego dziecka i będzie przy nim bardzo blisko, to wtedy dziecko no, otrzymuje jakiś rodzaj bardzo potrzebnego poczucia stabilności. No i też na ile się da, to odnośmy nasze odpowiedzi na przestrzeń wiary, opatrzności Bożej i modlitwy. To tak jak czasem młodzi zadają mi pytania w szkole właśnie o te zagrożenia duchowe, o szatana i tak dalej, no to już wiem z perspektywy czasu, że tak mam odpowiedzieć na ich najdziwniejsze pytania z tym związane, żeby zawsze rozpocząć. Pan Jezus. Od tego zacząć. I jeżeli zacznę od tego słowa albo Pan Bóg, albo Pan Jezus, to wtedy odpowiedź potoczy się w właściwym kierunku. A jeżeli odpowiedź będzie szatan, zły duch, zło, to wtedy odpowiedź potoczy się w złym kierunku. A więc jeżeli będą jakieś pytania, które zada dziecko, odnośnie się różnych takich trudności czy lęków, obojętnie, zadbajmy jako osoby wierzące o to, żeby tym pierwszym słowem, od którego zaczniemy, tym punktem wyjścia był właśnie Pan Bóg, Pan Jezus. To, o czym my musimy też przypominać, szczególnie w tych trudnych, granicznych wręcz sytuacjach, to to, jak bardzo dzisiaj potrzeba być wiernym Bożym przykazaniom. I to jest taka kolejna bardzo ważna przestrzeń, na którą zwracam uwagę, kiedy rozmawiam teraz z dziećmi czy z młodymi ludźmi. Jak bardzo ważne jest to, żebyśmy my byli wierni Bożym przykazaniom. A więc wcześniej pokazaliśmy dzieciom, jak wielkie zło rodzi się z tego, że jesteśmy nieposłuszni Bogu, że ludzie łamią Boże przykazania, jak wiele z tego powodu jest cierpienia i że naszą odpowiedzią na to zło ma być wierność Bożym przykazaniom. Pan Bóg przez te wszystkie wydarzenia zaprasza nas jeszcze mocniej do tego, abyśmy byli Mu posłuszni. A szczególnie przecież mamy teraz być posłuszni tym przykazaniom miłości bliźniego, przebaczenia, modlitwy, także zakrzywdzicieli. Także się zakrzywdzicieli mamy modlić. No, niedawno były pierwsze spowiedzi, no i takie dziecko podeszło do mnie jeszcze przed spowiedzią i mówi, bo się zastanawia nad jednym grzechem, czy powiedzieć w konfesjonale. Ja mówię, no to jaki to byłby grzech? I on mówi, hejtowałem Putina. Jak czujesz, że to się Bogu nie podobało, no to powiedz jak najbardziej. No gdzieś ten dzieciak w swoim sumieniu wyczuł, że coś tam było nie tak, że owszem, człowiek no, obiektywnie zły, zdeprawowany, morderca, a jednak też no, trzeba uważać, co mówimy, w jaki sposób kierujemy tą naszą mowę na temat takich ludzi. No i też bardzo ważne jest to, żeby się, jak powiedziałem, umacniać, nie tylko jako dorośli, ale także dzieci. Jak bardzo ważne są sakramenty. W ogóle im trudniejsza sytuacja w życiu człowieka, tym częściej powinien przystępować do sakramentów. Jeżeli to działa w życiu dorosłego, no to przecież o tyle bardziej będzie działało także w życiu dziecka, młodego człowieka. Moi znajomi codziennie teraz są na porannej mszy świętej i mówili, że to był pomysł w sumie, żeby jakoś dzieci przeprowadzić przez ten czas tego zagrożenia wojną. Tak nam przyszło to do głowy na modlitwę, że będziemy chodzić codziennie na mszę. No ale myślimy sobie, wieczorem to jest niemożliwe, bo są różne obowiązki, prace, te dzieci mają zajęcia dodatkowe. Mówię, no to tylko rano zostaje. No i myślą, no ale nasze dzieci, no nie ma szans, żeby się wyrobiły do kościoła, 7:30 msza. No i po kilku dniach okazało się, że powiedzieli, to nie dzieci mają problem z tym wczesnym wstawaniem. To my mamy problem jako rodzice. To my mamy problem. No ale dzieci na razie ciągną tych rodziców, no i są obecni na mszy świętej. Więc o tym pamiętać, jak bardzo człowieka umacnia w tych trudnych sytuacjach msza święta, komunia święta, częsta spowiedź. To jest coś bardzo ważnego, bo to jest łaska, to jest umocnienie. A więc niech w ten sposób Bóg wlewa w nasze serca i miłość, i przebaczenie, bo jeżeli On tego nie zrobi, no to w to miejsce, w tę pustkę wejdzie nienawiść, złość, gniew. No i wtedy sami staniemy się krzywdzicielami albo przyjdzie ochota, by po prostu złem odpowiadać na zło i kolejna wojna gotowa. Ja myślę też, że bardzo dobrze w takich sytuacjach robi wspólna modlitwa, jeżeli ktoś o to nie dba. Taka rodzinna, domowa, wspólnotowa, nawet właśnie jeżeli mówimy o szkole, wymiarze szkoły, żeby tam raz na jakiś czas się spotykać gdzieś tam na korytarzu w ramach może przerwy albo na początku lekcji, obojętnie, ale żeby oni też poczuli właśnie w tej wspólnocie swojej szkolnej taką siłę, że się modlą teraz właśnie w tej trudnej intencji, jaką jest, nie wiem, czy tam pokój na świecie, czy siłę dla tych, którzy są ofiarami tych wojen. To daje dzieciom bardzo wielką siłę, kiedy modlą się razem. Bardzo wielką pomocą też są słowa Pisma Świętego, kiedy wchodzimy na jakieś fragmenty, choćby nawet i Ewangelii z dnia. Zawsze możemy coś znaleźć, jakieś słowo, zdanie, które będzie taką konkretną wskazówką dla tych dzieci. Bardzo dużą pomocą też są przykłady życia świętych. Każdy z nich żył w jakichś czasach i praktycznie w życiu każdego ze świętych były obecne wojny. Ludzie się zabijali, krzywdzili. I ich życie pokazuje nam, jak żyć w trudnych czasach. Że każdy może w trudnych czasach albo stać się mordercą, albo może zostać świętym. To od nas zależy, w którą stronę pójdziemy. Świętym był ten, kto wszystko postawił na miłość ludzi i Boga, który bardzo radykalnie przestrzegał Bożych przykazań. Stawiał wyżej Boga i miłość do Boga niż na siebie samego i na zabezpieczenie materialne. To jest niestety taki problem w tych rejonach, gdzie pracuję, gdzie jestem teraz obecny, w Wielkopolsce, że tam widzę, że jest większy nacisk na zabezpieczanie siebie swoich dóbr materialnych, a więc kombinowanie, czy mamy teraz inwestować w dolary, czy w złoto, a może w euro. Czy już mam ruszyć do Biedronki, wykupić wszystkie papiery toaletowe, czy jeszcze nie. Czy mam wykupić masło, kisiel, nie wiadomo, co mi jeszcze będzie potrzebne, bo zabraknie jutro. Ci ludzie zapominali, że w czasie II wojny światowej ci, co robili zapasy, to jak przyszło co do czego, to nawet nie zdążyli czapki zabrać i butów, tylko uciekali. W jednym momencie wszystko musieli zostawić, wszystkie swoje zapasy i tak, albo ten ogień pożerał. Tylko ta dusza jest naszym zabezpieczeniem. A więc właśnie święci pokazują nam, jak w trudnych czasach sobie radzić. No ale tak, jak ktoś jest daleko od Pana Boga, no to musi zabezpieczyć przede wszystkim swoje ciało sam, bo na Boga nie liczy, nie ufa. To jest bardzo przykra zależność. Także jak dzisiaj ksiądz biskup mówił o tym, jak to ludzie teraz się nawracają, modlą, ja tak miałem ochotę powiedzieć, to zapraszamy do Wielkopolski na pomocniczego. To tam nie, tak nie jest, tak nie jest. No właśnie, chcielibyśmy wszyscy mieć jakieś gotowe przepisy na trudne czasy. No takich przepisów nie ma, chociaż owszem, są pewne wskazówki, o których wcześniej mówiłem. Ale też jest Duch Święty, który nas chce prowadzić, ale musimy się o Niego bardzo, bardzo modlić. I też jest dekalog, który zawiera bardzo konkretne wskazówki, jak mamy postępować. A więc naszym zadaniem jako rodziców, wychowawców, nauczycieli, kapłanów jest być bardzo, bardzo otwartym na Ducha Świętego. On pokaże, jak uczynić kolejny krok. I żyjąc w trudnych czasach, na pewno dostaniemy bardzo konkretne światła, łaski. Co mamy robić? I tu podkreślam, on nie powie nam, co mamy robić w perspektywie miesiąca, kilku tygodni, roku, tylko powie, co masz zrobić dziś. Dziś. Mówię, jeden krok, to jest zasada jednego kroku. No, jak mówię, im trudniejsze czasy, to da się porównać do wychodzenia pod górę. Ta góra może być coraz bardziej stroma. Ci, co chodzą po górach, wiedzą, że nie da się, idąc stromo pod górę, przeskoczyć jakiegoś tam stopnia, prawda? Musisz krok za krokiem iść. Jak spróbujesz coś, przeskoczysz, potkniesz się i lecisz w dół. Niektórzy tak by chcieli, właśnie takiego susa, no nie da się tak. I tak Bóg nas prowadzi. Zrób ten jeden krok, później zrób ten jeden krok. Im trudniej, tym bardziej trzeba się skupić na jednym kroku. Zrobiłeś jeden krok, popatrz, dasz radę przejść całość. Ale jeśli będziesz się patrzył tam, co jest po drugiej stronie przepaści, a nie będziesz patrzył na to, co tu, to się bardzo szybko przewrócisz i zrobisz sobie krzywdę. Ci, co na przykład szli na Orlej Perci, bo gdzieś gdziekolwiek indziej w Tatrach, to wiedzą, o czym mówię. Tu masz być skupiony na tym jednym kolejnym kroku, jak go postawić bezpiecznie. Nie patrz tam, bo tam to jeszcze nie na teraz. I to właśnie nam tego nas uczy Duch Święty. A więc jak dzieci pytają, czy ktokolwiek, to możesz powiedzieć, słuchaj, ja ci nie powiem, co my będziemy robić za rok, za pół roku, ale wiem, co trzeba zrobić dziś. Co mam zrobić dziś? Modlić się, nawracać się i jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki. Tego Pan Bóg od nas chce. Na pewno. Dziś. Myślę też, bardzo ważne jest to, żeby chronić czyste serca dzieci, także ich oczy, dusze, przed tymi obrazami, które się tam gdzieś pojawiają w telewizji. Niektóre bardzo, bardzo drastyczne. Pamiętam, jak kiedyś mój znajomy ksiądz, egzorcysta, modlił się nad jakimś dzieciakiem zniewolonym. Może to będzie też przy tej drugiej konferencji. I w pewnym momencie szatan przez tego dzieciaka opętanego mówił, że ten dzieciak był wkręcony bardzo w horror. I właśnie mówił, że tymi filmami on zabiłem duszę tego dziecka. Oczywiście nie mógł zabić dosłownie, bo dusza jest nieśmiertelna, ale no, zabił łaskę uświęcającą, zabił pokój tego dziecka. Właśnie dziecko się naoglądało tych różnych obrzydliwości i to gdzieś wpłynęło później na niego. Myślę, że tutaj też warto bardzo uważnie cenzurować to, co dziecko ogląda, bo ci, którzy się musieli tego napatrzeć, mówimy tutaj o tych, co przeżyli II wojnę światową, to oni to brzemię nosili praktycznie do śmierci. I wielu z nich nie potrafiło na przykład cieszyć się życiem. Oni zawsze byli smutni, zawsze, jak to się mówi, przylepiły się do nich demony śmierci. Nie dało im o tym wszystkim zapomnieć, bo oni się na to po prostu napatrzyli. Więc chronić te dzieci przed tym, bo wy sobie może z tym poradzicie, ale one niekoniecznie. I jeszcze właśnie to, co mówiłem wcześniej. Życie w sytuacjach lęku, zagrożenia wojną nie może różnić się od normalnego życia. A więc jako nauczyciel, jako wychowawcy czy rodzice musimy walczyć o to, żeby dziecko wypełniało swoje obowiązki, nie opuszczało nauki, lektury, ćwiczeń, obowiązków domowych, spotkań z innymi ludźmi czy rozwijania pasji. Tutaj już dzisiaj to było wspomniane. Ale też chciałem o tym powiedzieć, że takim wzorem mógłby być dla nas Karol Wojtyła, który przecież w warunkach II wojny światowej wspaniale rozwijał swoje człowieczeństwo. Angażował się w teatr, uczęszczał na tajne komplety, czytał lektury, dużo tej lektury, nawet do pracy w tej fabryce Solvay zabierał ze sobą zawsze jakieś książki, w tym wolnych chwilach czytał. Wiele się modlił, pracował, czyli nie izolował się od ludzi, stawał się uczestnikiem ich tragedii. To jest właśnie to, co jest dla nas także konkretną wskazówką. Robimy po prostu swoje, jesteśmy między ludźmi. To nie jest proste dla pokolenia osłabionego tymi wszystkimi lockdownami. To jest pokolenie mocno upośledzone społecznie. Tego nigdy wcześniej nie było. Tak programowo i tak długo dzieci nigdy nie były izolowane od siebie, wrzucane na siłę w jakiś internetowy świat, bez możliwości spotykania się ze swoimi rówieśnikami, nauczycielami. To nie jest normalne, to była tragedia. Ja ufam, liczę na to, że ktoś kiedyś za te decyzje zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, bo to było przestępstwo w moim przekonaniu. A słyszę, że ci ludzie dzisiaj są nagradzani właśnie, że jakieś innowacyjne metody ochrony przed zdrowiem, ale na pewno nie zdrowiem psychicznym, to było upośledzanie szczególnie dzieci społecznych. One są bardzo teraz upośledzone w tym przede wszystkim nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi, z rówieśnikami. To mi bardzo mocno podkreślają i oni sami, ale przede wszystkim ci starsi, ciut starsza młodzież mówi, że patrząc na swoich młodszych kolegów, koleżanki, widzą, jak oni mają trudność, żeby się spotkać ze sobą. To tak, jak mi zresztą powiedziała jedna taka uczennica, szósta klasa, że ona właściwie nawet smuci się, że będzie musiała wrócić do klasy. No bo te dwa lata w tym lockdownie, ona w domu siedziała sobie w łóżku, że nie musiała się do nikogo odzywać. No, a teraz znowu będzie musiała tam w klasie z jakimiś dziećmi rozmawiać i tak dalej. Tak jakby to było wielkie nieszczęście. A pamiętajmy, że w sytuacjach trudnych bardzo ważne jest społeczne działanie, bycie z kimś. Wtedy człowiek w miarę przejdzie przez to, ale jeżeli jest pojedynka, wtedy niestety bardzo szybko pada ofiarą zła. No tak jak w przyrodzie. Jeżeli jakiś drapieżnik chce upolować słabą zdobycz, to doprowadza do jej izolacji. I izolacji od stada. I ci wszyscy, którzy są w tej izolacji, no niestety padną łupem zła. Także te relacje młodych, zdolność do nawiązywania relacji jest bardzo mocno upośledzona. I to też ma być naszym zadaniem, żeby gdzieś tam na nowo nauczyć ich, jak być w tych relacjach, pokazywać im wartość tych relacji, ale takich zdrowych, a nie jakichś tam internetowych. Z ludźmi i relacji z Bogiem. Bo dzisiaj też niestety wielu rodziców wpadło w tą pułapkę internetowych relacji z Bogiem i mimo, że już dawno, dawno skasowano tą mszę świętą przez internet, że ona miała charakter obowiązujący i ważny, no to wielu w tym tkwi. No i nie chodzi na mszę świętą, bo mówią, że wystarczy przez telewizję i tak dalej. A tam latami już, bo to już trwa latami, ani komunii świętej, ani spowiedzi świętej i za tym poszły ich dzieci. Także no jest to wielki, wielki dramat, no, którego skutki i owoce no, będą gdzieś tam się za tymi dziećmi ciągnęły. I teraz na koniec chciałbym przeczytać świadectwo takiej mojej znajomej, która która uważam, że jest w takiej wielkiej relacji z Panem Bogiem i Pan Bóg jej pokazał jakąś cząstkę ważnej prawdy odnośnie tego, dlaczego to wszystko się dzieje, dlaczego dotyka dzieci młodzież. To jest osoba, która sama ma dzieci i której zależy na tym, żeby jej dzieci mogły wzrastać w normalnych sytuacjach, żeby mogły się też cieszyć kiedyś dorosłością, rodzinami, małżeństwem i tak dalej. Więc chciałbym wam teraz tutaj tak na szybko przeczytać to, co otrzymała w ramach takiego jakiegoś obrazu mistycznego od Pana Boga. I jeszcze tam poświęcę temu dosłownie parę zdań komentarza. To było w zeszły piątek. Wyszłam z kościoła po akcie poświęcenia Rosji i świata Niepokalanemu Sercu Maryi dokonanym w naszej parafii w łączności z papieżem i moim oczom ukazał się przejmujący widok. Zobaczyłam na niebie przed sobą krwisto-czerwoną tarczę słońca chylącego się ku zachodowi. Było duże jak na wyciągnięcie ręki i można było patrzeć na nie bez bólu i mrużenia oczu. Było w nim coś dojmującego, apokaliptycznego. Nie pasowało do tego wszystkiego, co znajdowało się dokoła mnie. Widoku dzieci bawiących się na pobliskim placu zabaw, ich śmiechu docierającego do moich uszu, nastolatków siedzących na ławkach przy parkingu, zapatrzonych w swoje telefony, spacerujących dorosłych. Szłam wpatrzona w słońce, nie mogąc oderwać od niego wzroku z jakimś wewnętrznym przekonaniem, że jest ono zwiastunem czegoś złego, tragicznego w skutkach. Oczami wyobraźni zobaczyłam dzieci dookoła mnie, już nie bawiące się beztrosko, ale płaczące z powodu wojny, strachu, głodu, chorób, bólu, cierpienia, umierające w tragicznych okolicznościach. Pomyślałam o swoich dzieciach i zobaczyłam ich przerażenie i cierpienie. Zadałam w sercu pytanie: Jezu, dlaczego to wszystko musi się stać? I w tym momencie przyszła do mnie myśl, która w pierwszej chwili mnie zszokowała. Gdyby teraz zapanował pokój i dobrobyt, większość dzieci, na które patrzysz, umarłaby na wieki, w wiecznym potępieniu, odrzucając Boga, żyjąc tak, jakby Go nie było. Spojrzałam na nastolatków, obok których przechodziłam. Wpatrzeni w komórki z papierosami w rękach, wulgarnie komentowali to, co oglądali na telefonach. Na kolejnej ławce dwaj chłopcy w wieku szkolnym śpiewali wulgarną hip-hopową piosenkę. W tym momencie przyszło do mnie zrozumienie tego obrazu. Pomyślałam, że to czerwone słońce, wbrew mojemu pierwszemu wrażeniu, bardzo pasuje do tej scenerii. Nie było ono zwiastunem tragedii, która ma nadejść, ale świadkiem tragedii, która się dzieje. Świadkiem przerażającej ateizacji kolejnych pokoleń, ich erotyzacji, wpajania karykaturalnego obrazu seksualności od małego, uzależniania dzieci od pornografii, od telefonów i mediów społecznościowych, które robią z nich niewolników, niepotrafiących samodzielnie myśleć, wnioskować. Niewolników żyjących życiem wyzbytym z wartości, dla których podstawową wartością jest własne szczęście, czerpane z dostarczania sobie maksymalnych przyjemności. Niewolników walczących o sztucznie wykreowane dla nich wartości, jak dobro planety, wykrzywione pojęcie tolerancji czy wolności. Niewolników odrzucających całkowicie Boga i ślepo idących na wieczne potępienie, wieczną tragedię, całymi pokoleniami. Czy istnieje coś gorszego? Pomyślałem sobie, że dzieci te, umierając w cierpieniu w wyniku tego, co po ludzku nazywamy tragedią, czyli wojny, głodu, chorób, połączone w ten sposób z cierpieniem i ofiarą Jezusa na krzyżu, a odłączone przez tę tragedię od wszystkiego, co czyniło je niewolnikami, niesione na skrzydłach modlitwy najbliższych, którzy w tych strasznych momentach zaczną się w końcu za nie modlić, zostaną w ten sposób uratowane od śmierci wiecznej. Będąc już w niebie, będą wychwalać i uwielbiać Boga za łaskę takiej właśnie śmierci, za Jego interwencję i ratunek. Pomyślałem sobie, że wszystko, co ma nadejść, jest ogromną Bożą łaską i tylko tak trzeba na to patrzeć. Wszystko, co Bóg na nas dopuszcza, jest dobrem. Wszystko. Ale zrozumieć to można dopiero z perspektywy nieba. Doskonały komentarz do tego, co się dzieje. W odniesieniu szczególnie właśnie do dzieci, do młodzieży. To tutaj trzeba wielkiej wiary, żeby właśnie w tych wydarzeniach, które są, które przyjdą, dostrzec jakiś rodzaj Bożej łaski, trudnej, ale jedynej, poprzez którą ludzie jeszcze są w stanie się nawrócić. Bo w czasach pokoju, w czasach dobrobytu, Niestety ludzie nie nawracali się, odchodzili od Boga, powiększali zło obecne w nich samych, w ich życiu, otoczeniu, właśnie w tym egoizmie, samolubstwie, ucieczce w różnego rodzaju doznania. I prawdą jest to, co to tam jest napisane, że żyjąc właśnie tak, w tym dobrobycie, większość z nich pewnie byłaby potępiona na wieki. I że tak naprawdę za te dzieci mało kto się dzisiaj modli. Niestety. Jeżeli rodzice poza sakramentami, w ogóle poza Kościołem, bo nie modlą się, nie praktykują, tkwią w jakimś samoszukiwaniu się, że przecież są katolikami, więc niebo im się należy. Za te dzieci nikt się nie modli. Nie ma żadnej ochrony, żadnej. I być może to doświadczenie tego cierpienia, które gdzieś tam już jest i pewnie przyjdzie większe, ono będzie jakimś wstrząsem, ale ten wstrząs uruchomi w końcu jakieś tam instynkty w tych rodzicach, żeby zabezpieczyć swoje dzieci duchowo, modlitewnie, pomodlić się za nie. I w końcu same dzieci zaczną wołać do Boga o Jego pomoc, o Jego miłosierdzie. Tak więc to już optymistyczne nie jest tak bardzo, ale optymistyczne jest to, że te dzieci będą zbawione. I w sumie o to chodzi. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. To teraz chyba kolejne spotkanie będzie tam piętro niżej, tak? Dobrze. Aha, mam jeszcze taką książkę, udało się w końcu wydać moją, Jak prowadzić dzieci do Boga. To jest zbiór artykułów, które pisałem do naszego dziennika kilka lat temu i to dotyczy prowadzenia duchowego dzieci mniej więcej do 12 roku życia. Odnośnie starszych dzieci będzie druga część. Ja myślę, że to jest bardzo dobry przewodnik, czy to dla was, czy dla rodziców, czy to można dla siebie, czy na prezent, teraz na pierwszy komunijny. Mam ze sobą trochę tych książeczek, jakby ktoś chciał nabyć, no to właśnie tam, gdzie jest ten ekran w tej sali, gdzie się spotkamy, gdzie było spotkanie z biskupem, będzie można sobie taką książeczkę nabyć. Bardzo zachęcam, bo już trochę tych książeczek się rozeszło i są bardzo dobre reakcje zwrotne, że to rzeczywiście jest taka pomoc dla rodziców czy dla wychowawców. Także dzielę się, że coś takiego jest. Dobrze.